naszym studiu goście. Zaczniemy od pani Beata Kątnik, radna Rady Miejskiej w Słupsku, klub Słupsk Wspólnie.
Dzień dobry państwu.
Bogusław Dobkowski, radny Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry panu. Dzień dobry
państwu. I przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, Adam Treder. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Prohibicja Słupsku Nocna. Pan Bogusław Dobkowski był autorem tego pomysłu, tego projektu. Wydział Zdrowia przepracował ten projekt i wczoraj przegłosowali to radni. 20 głosów za, 3 przeciw. Nocna prohibicja od 22 do 6 rano w sklepach i na stacjach paliw w Słupsku sprzedawać alkoholu nie wolno będzie, jeżeli wojewoda opublikuje tę uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Panie Bogusławie, to sukces? Czy sukces będzie, jak się pokażą takie wskaźniki, że to przyniosło uspokojenie wszelkiego rodzaju wydarzeń, które są niepożądane, czyli zakłócanie porządku, pijanie kierowcy i tak dalej, i tak dalej.
180 gmin w Polsce to wprowadziło, w tym takie gminy jak Kraków, Wrocław, Poznań, Bydgoszcz. Wiem, że już Gdańsk wprowadził, wejdzie od 1 września i tak dalej. Mało takie gminy racjonalne, nie ludzie jak Poznań, wpierw prowadzili to na część miasta, stwierdzili po roku czy po dwóch radni, że się sprawdziło, wobec tego rozszerzyli to i tak dalej. No co to daje? Mnie boli sprawa, jak gdyby spając się z punktu widzenia kraju. Jeżeli akcyza daje nam 15 miliardów, a koszty alkoholizmu są 90 miliardów, różnica 75, jak podzielimy przez ilość mieszkańców, to każdy z nas, i pan, i ja, i nasze dzieci, dopłacamy po 2000 do problemu alkoholizmu w kraju. To nie lepiej te 2000 wydać na lepsze cele? Mamy takie cele na pewno. To po pierwsze. Po drugie, ciągle mnie ludzie alarmują. Łażą po nocy, pijane bandy i tak dalej, zagrażają to bezpieczeństwu. Wczoraj, przyznać, trzeba Wydział Zdrowia perfekcyjnie przygotował te materiały, prawda, do uchwały. Między innymi tam padło takie stwierdzenie, co mnie też boli. No jak można w stacjach benzynowych i sprzedawać alkohol i sprzedawać w nocy. No ktoś jedzie, a kto tam w nocy, policji nie ma tego, no to sobie walnę lampkę, za przeproszeniem, czy tam, no nie lampkę,
ale małpkę, też nie jest tak, panie Bogusławie, żebyśmy byli uczciwi, że każdy, kto kupił kiedykolwiek alkohol na stacji paliw, to pił za kierownicą, no tylko zawiózł do domu.
Ale wczoraj padło takie stwierdzenie, już nie pamiętam, w której to gminie, prawda, w dużej gminie pamiętam, że o 30% po wprowadzeniu tego spadła ilość pijanych kierowców.
No to jest plaga, to trzeba sobie powiedzieć. To jest duży problem, że w Polsce jest przyzwolenie jakieś społeczne na to, żeby pić i jeździć.
Jak można stacja benzynowa handlować alkohol? Nie, przecież handlują benzyną. Ja rozumiem, że kanapkę można sprzedać, czy jakieś tam, prawda, Snickersa, prawda, nie, i tak dalej.
Okay.
No ja osobiście, przepraszam, jestem budowlańcem. Nasz zdawało w 64 roku 64 osoby. Tak, tam 4 babki, to nie znam, pozostałe 60 mężczyzn. 3 nas jeszcze żyje, połowa z nadużycia alkoholu. Wiecie, co się mówiło w budownictwie? W budownictwie się pije. No ja jakoś tak...
No ale to lata 60, no, świat się trochę zmienia. Nie wiem, czy na budowie akurat, ale to nie będę w to wnikał. Beata Kątnik.
No, ja jestem specjalistą od polityki społecznej i patrzę na to nie przez pryzmat pieniędzy, tylko problemów społecznych, rodzinnych, ale też myślę, że mieszkańcy mają dość, bo powiedzmy sobie wprost, że to nie jest przeciwko zwykłemu obywatelowi, który od czasu do czasu spożywa alkohol, bo spotka się ze znajomymi. Tak? Natomiast mamy takie patologiczne środowisko, które spożywa ten alkohol w sposób i w miejscach niewłaściwych i bardziej ku temu się radni skłaniali, żeby nie było tej sprzedaży nocnej i zakłócania porządku ciszy nocnej, niżeli mieli na uwadze tą sferę społeczną, tak? I każde działanie jest bardzo ważne. Nieważne są powody, ważne jest, że to ograniczenie będzie. Ja myślę, że przede wszystkim też musimy powiedzieć sobie wprost. Profilaktyka i jeszcze raz profilaktyka, nie zakazy, ale od czegoś trzeba też zacząć. I bardzo dobrze, że się stało, że podjęliśmy taką uchwałę. Ja bym nie chciała, żeby mieszkańcy też bronili swoich praw, no demokracja, że to już mieliśmy w czasach komuny i tak dalej, i tak dalej. Nie, to przecież od nas zależy, czy dorośliśmy do tego, żeby spożywać alkohol i zadbać o nasze dzieci i przestrzeń tą publiczną, czy też po prostu pasuje nam to, że widujemy na ulicach burdy jakieś pijackie, awantury. To myślę, że to też trzeba mieszkańcom uzmysłowić, że to nie jest ograniczenie ich swobód obywatelskich, tylko jakieś racjonalne myślenie. Ja lubiłam robić zakupy, zwłaszcza jak moje dzieci były w niedzielę, bo to był czas, kiedy mogłam sobie bezpiecznie pojechać na zakupy, kupić im buty, kurtki i tak dalej. Ale musiałam się pogodzić z tym, że zabroniono handlu w niedzielę. Tak? I myślę, że mieszkańcy Słupska również dojrzeją do tego, żeby zaakceptować naszą decyzję.
Nie wszyscy się z tym pogodzili, że nie ma handlu w niedzielę, ale to jest jakby osobny temat. Adam Treder.
No tak, zgadza się. Nie wszystkim pasuje ten zakaz, który Rada Miasta przegłosowała w dniu wczorajszym. I tutaj oczywiście też popieram tę inicjatywę i tutaj mogę uspokoić przedsiębiorców i którzy zajmują się sprzedażą, że na pewno im w kasie nie ubędzie, bo ci, którzy kupują...
A skąd to przekonanie? Bo przecież wiemy, że w centrum są takie sklepy, które generalnie żyły z tego, są otwarte całą prawie dobę i generalnie żyły z tego, że sprzedawały alkohol.
Tak, ale ja uważam tak, że jeżeli teraz wprowadzony jest ten zakaz sprzedaży nocnej, to ci, którzy wiedzą, że będą mieli potrzebę, to się zaopatrzą wcześniej, może i nawet większej ilości, może nawet na zapas. Ale generalnie nam chodziło o coś innego i w całym kraju chodzi o coś innego. Chodzi o to, żeby ograniczyć, nie to, że ktoś sobie kupi o tej godzinie. Chodzi o to, o tych tak zwanych dopijających się, którzy po prostu gdzieś byli, gdzieś się spotkali, zabrakło im, a jeszcze się dopijemy, pójdziemy sobie, kupimy i tak dalej. I to był ten problem właśnie społeczny, który powodował właśnie te nieprzyjemne akcenty, które powodowały interwencje czy policji, czy zakłócanie spokoju w mieście. I to był największy problem.
A nie boicie się państwo, że będą takie obrazki, że tam gdzieś 21:50 i kolejka się będzie ustawiać, żeby kupować? Ktoś złośliwy może powiedzieć, a czym różni się awantura wywołana kupionym alkoholem o 21:55 od tej awantury wywołanej kupionym alkoholem o 22:03?
To mały krok, ale w dobrym kierunku.
Akurat tutaj się nic takiego nie zdarzyło, żeby nagle o tej właśnie 21:55 nagle wszyscy hurtem poszli i w kolejce się ustawić za zakupem alkoholu. Absolutnie nie. Tak jak wszyscy wiemy, chodzi właśnie o te punkty nocne, gdzie ludzie pochodzili tylko po to, żeby akurat sobie się dopić, dokupić sobie, żeby jeszcze mógł sobie przedłużyć.
A ja widziałem takie obrazki na urlopach Inclusive, kiedy gdzieś tam o 24:00 zamykano bary, to tuż przed 24:00 się ustawiała kolejka, brała na zapas i ludzie siedzieli dłużej. Dobrze, ale wczoraj kolega z Warszawy zapytał mnie, a powiedz mi, a ile jest lokali gastronomicznych czynnych w Słupsku po 22:00 w tygodniu, nie w weekendy?
A tego nie wiem, ale generalnie jest punktów...
Chodzicie państwo wieczorami po Słupsku po 22:00 w tygodniu? Nie mówię o weekendach.
Ja powiem tak, zdarza się, że...
A moje pytanie dąży do tego, czy rzeczywiście to będzie taki moment, bo ja jakby rozumiem kierunek, natomiast pewnie pojawią się wątpliwości, czy macie państwo taki mandat, żeby zakazywać sprzedaży alkoholu. Prawnie oczywiście, tak? Czy to spowoduje, że odżyje trochę ta gastronomia w tygodniu wieczorami? Bo prawda jest też taka, że gro lokali zamyka się około 22:00 w tygodniu. Po prostu nie ma klientów. Czy to jest pytanie, czy ci, którzy kupowali alkohol w sklepie o 22:00 pójdą do lokalu?
Ja myślę, że w sezonie, jak trochę turystów jest i tak dalej, jest długi dzień, ciepło jest i tak dalej, myślę, że te lokale w tym układzie mają szansę przetrwać po 22:00, przynajmniej do 24:00, a może i trochę dłużej. Natomiast my mamy 166 lokali sprzedaży alkoholu bez spożycia na miejscu.
Czyli sklepów.
Mamy sklepów, tak. Mamy 90 56, gdzie jest z konsumpcją, prawda? I chyba tylko 3 takie, gdzie jest całodobowa prawie, no niekoniecznie, bo całodobowej to chyba nie ma nigdzie. Sprzedaż alkoholu, ja pomijam stacje benzynowe, a dla mnie, że stacje benzynowe handlują alkoholem, to jest po prostu skandal.
Ale też jest tak, że miasto odmawiało komuś udzielenia koncesji na sprzedaż alkoholu? Bo też przecież w ten sposób może regulować sprzedaż i ilość sprzedanego alkoholu.
Nie, nikomu.
No właśnie dlatego, bo ma z tego zyski.
Punkt sprzedaży alkoholu 1 na 300 osób, a w Norwegii 1 na 15 tysięcy osób. I tam stać ich, bogaty kraj, prawda? No i co? I wystarczy.
Widział pan norweskich turystów przyjeżdżających do Polski?
No, przyjeżdżają.
Czasami widać takie obrazki. Ale kolega klubowy Adama Tredera, Jacek Zabiegły, wczoraj podczas tej debaty, bo słuchałem tego fragmentu, zwrócił uwagę na ciekawą rzecz. Z jednej strony miasto promuje profilaktykę antyalkoholową, a z drugiej strony na przykład mieliśmy kiermasz świąteczny, na którym sprzedawano grzane wino. Przed ratuszem w Słupsku podczas ostatniej imprezy też sprzedawane było chyba piwo, już z tego, co dobrze pamiętam. Czy to nie jest tak, że Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek?
I prawdą jest jeszcze to, że ten świąteczne sprzedawanie alkoholu było skapslowego. Więc mamy trochę patologii w samorządzie, no nie ukrywajmy tego, ale...
A może jest tak, że zamykamy jedno oko i tutaj chcemy coś widzieć, a z drugiej strony nie chcemy tego widzieć?
No myślę, że to nie jest tak, że my radni nie chcemy tego widzieć. My to widzimy, nawet nagłaśniamy, ale organ wykonawczy...
No bo pieniądze są ważne w samorządzie. Trzeba to powiedzieć wprost, że to, co wpływa z kapslowego, z koncesji na sprzedaż alkoholu...
No te 3 miliony z kapslowego, no tak, no ale... To jest takie
nie, jest to,
smarowanie piórkiem w żołda, przepraszam.
3 miliony złotych.
Prawdę powiedziawszy, absolutnie się z panem zgadzam, panie redaktorze, nie powinno być przymykania oczu, ale też powiedzmy sobie szczerze, że z kapslowego jest realizowanych mnóstwo zadań społecznych, bez których tych pieniędzy samorząd miałby problem.
Ale ja tego nie krytykuję, tylko też rozumiem władze miasta, że patrzą na tą stronę przychodową, jeżeli chodzi o zasilanie budżetu.
Podobnie państwo.
Wracając do państwa, to może ta akcyza jest za niska, skoro przynosi tylko 15 miliardów rocznie. Może powinna być wyższa. Może alkohol w ogóle powinien być droższy.
Ile kosztuje, przepraszam.
Ale proszę państwa, powiedzmy sobie szczerze, że Polak to jest taki sprytny człowiek, że zaraz znajdzie sobie wentyl i powrócą
bimbrownie.
Tak?
Ja myślę, że jednych stać na ten alkohol, drugich nie stać na alkohol. I jeżeli cokolwiek idzie w górę, to mamy nielegalną przywózkę alkoholu, mamy nielegalną przywózkę papierosów i tak dalej, i tak dalej. Więc to też musi być...
Ale przyznacie państwo, że jak się widzi na półkach gdzieś dolnych wprawdzie, ale w tych sklepach wielkopowierzchniowych półlitrową butelkę alkoholu w cenie około 20 zł, to jest jednak coś nienormalnego.
Chciałem właśnie o tym powiedzieć, że po prostu dostępność i możliwość zakupu alkoholu jest praktycznie nieograniczona i nawet to, co wczoraj było poruszane nawet na sesji Rady Miasta, dostępność szczególnie przez dzieci, bo tak to trzeba nazwać. Dzieci 4., 5. klasy szkoły podstawowej to są dzieci.
Ale proszę zapytać w swoim sklepie
osiedlowym. Oni sami mogą poprzez prośby, nie prośby.
Proszę państwa, proszę zapytać w swoim sklepie osiedlowym, ile się sprzedaje tak zwanych małpek w godzinach od 6 do 8 rano. Możecie być zszokowani.
Mój sklep osiedlowy opierał się na alkoholu i na małpkach. Niestety zmienił się właściciel, znaczy przyszedł syn po ojcu i powiedział, darmo pracować nie będę, bo lepiej się bilansował, sklep zamknął. A tak to leżała sterta małpek pod sklepem codziennie.
No właśnie, to jest duży
powiedzmy
problem.
Ci stali klienci, potem się okazało, jeden pogrzeb, drugi pogrzeb, alkoholik żyje średnio 20 lat, prawda? Ale cierpi...
Krócej.
Cztery przykłady.
Ale powiedzmy sobie, dlaczego ludzie piją? Dlaczego ludzie piją? Dzisiaj tak naprawdę ludzie nie potrafią się inaczej zrelaksować.
Nie.
Opinia psychologów w tej sprawie jest jasna. Alkohol jest najtańszym antydepresantem w Polsce.
Dokładnie.
Człowiek nie radzi sobie z problemami, to idzie się napić.
No, nie każdy ma silną osobowość i potrzebuje się w taki czy w inny sposób zrelaksować. My musimy przywrócić edukację w kwestii spędzania wolnego czasu, relaksowania się, i odprężania. I póki tego nie będziemy robić, będziemy mieć pokolenie młodych ludzi, którzy też się odstresowują w taki sposób jak dorośli. Przecież dzieci i młodzież naśladuje dorosłych, tak? I to, że moje dzieci nie piją alkoholu, no jest wynikiem tego, że u mnie w domu się tego też alkoholu nie spożywało.
To może problem nie jest w tym, żeby zakazywać sprzedaży, tylko żeby wychowywać dzieci, ale to już jest zupełnie inna historia.
Ale przykład rodziców i dziadków robi.
No na pewno, Adam Treder.
Profilaktyka jest przede wszystkim pożądana, żeby jej było jeszcze więcej niż jest, bo mówimy, że wydajemy z tego kapsulowego na różne programy społeczne, na profilaktykę. Ale ja osobiście tej profilaktyki w mieście widzę bardzo mało. To są sporadyczne akcje.
Przecież jest nawet pełnomocnik do spraw.
Ale to jest wszystko sporadycznie akcyjnie, nie ma takiej ciągłości działania.
Tak, ale to wszystko wynika, ja już powiem, z czego to wynika. To wynika z tego, że my weszliśmy w tryb projektowy. Jeżeli dana instytucja, dane stowarzyszenie od projektu do projektu, to zanim przyjdą w międzyczasie tak zwane środki finansowe na tą działalność...
No bo tak się je przydziela, te pieniądze, na projekty.
Tak, dokładnie.
No i trudno je inaczej jakby przekazywać.
A nie, absolutnie nie. Jest możliwość powierzania zadań dla stowarzyszeń, my możemy zachować ciągłość.
No to przygotujcie taki projekt uchwały i może to wtedy będzie miało sens. Słuchajcie państwo, bo musimy też jeszcze o drugim problemie porozmawiać. Pani radna Beata Kątnik zarzuciła władzom miasta łamanie prawa w kontekście opłat tak zwanych za cmentarze. Proszę powiedzieć tak w trzech słowach, dlaczego pani zdaniem władze Słupska łamią prawo, bo nie ze wszystkich wyroków sądów administracyjnych, na które się państwo powołujecie, to wynika. Część sądów rzeczywiście staje po stronie tych, którzy zapłacili, ale część sądów staje po stronie samorządów. Natomiast nie ma wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie, co oznacza, że tak naprawdę rozstrzygnięcia stuprocentowego nie ma.
Prawda jest taka, że jest ustawa o cmentarzach i ona mówi, co możemy wrzucić do tak zwanego cennika opłat. I to, że sądy przychylają się tylko do skarg mieszkańców danych miejscowości, które złożyły te wnioski, to jest jedno. Natomiast uchwała, która dopuszcza więcej tych opłat niż wskazuje naczelny dokument, czyli ustawa, no jest niezgodne z prawem. I ja rozumiem, że trzeba wprowadzić poprawkę, którą nam zarzucił prokurator, nam, czyli władzom miasta, i trzeba przyjąć uchwałę. Jak najbardziej ja to rozumiem. Ale my nie powinniśmy przyjmować tego, co zrobił źle prezydent, tylko poprawić tą uchwałę i zrobić kalkulację odpłatności za cmentarz w dopuszczalnym dzisiaj kształcie, czyli to, co wskazuje ustawa, za co mogą być pobierane opłaty.
A zapisy tego regulaminu i uchwały o cmentarzach są szersze niż ustawa dzisiaj?
Oczywiście, że tak. I tam jest mnóstwo opłat, które miasto...
No ale władze miasta argumentują, że nikt tego zapisu nie uchylił w przypadku Słupska. A wiadomo, że to tak działa. Proszę poza Państwa, wyrokiem sądu administracyjnego co do samej ustawy, czy co do samych przepisów tych, które są zaskarżane, że to musi być rzecz wskazana, że tak powiem, palcem.
No palcem została wskazana po pierwsze już przez prokuratora kwestia tego, że to nie ZIM mógł przyjąć zarządzeniem. I prokurator nie pochylił się nad treścią tego, tylko nad brakiem kompetencji dyrektora ZIM-u do podjęcia takiego dokumentu.
Zbyt niskiego szczebla był to dokument, tak?
Tak. I teraz, regulacja. I teraz proszę zobaczyć. On to zakwestionował, ale teraz jak dostanie uchwałę, to będzie to już dokument prawny i on będzie dalej mógł wskazywać nieprawidłowości. Ale czy my musimy czekać na to, aż organy nadzorcze, czyli wojewoda i prokurator nam wskaże błędy? No nie. Powinniśmy jako samorząd szanować siebie nawzajem.
Ale
czy
pani sugeruje, że ta sprawa jest przewlekana, żeby ewentualnie nie zwracać pieniędzy, bo jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze i to mogłoby miasto po prostu dużo kosztować.
Oczywiście, gdyby mieszkańcy złożyli skargi o to, że to każdy sąd przyznałby zwrot. I to jest przerzucenie odpowiedzialności na Radę Miasta, ewentualnie swojego niedbalstwa.
Bogusław Dąbkowski.
Ja sprecyzuję tu, co koleżanka mówi. Tam były zresztą trzy uchwały. Jedna o porządku, druga o sprzedaży działek pod groby i trzecia o utrzymanie. No my wiemy, że utrzymanie cmentarza kosztuje, a cmentarz w Słupsku jest utrzymany dobrze. To jest sprzątanie, to jest odśnieżanie, oświetlenie, woda.
Wszyscy to wiemy. Panie Bogusławie, ale tu jakby punkt jest w tym, czy grozi pana zdaniem miastu zwrot tych pieniędzy? Czy jest takie zagrożenie przynajmniej teoretyczne?
W obecnym stanie prawnym grozi, moim zdaniem. To zależy jeszcze, co jak sąd postanowi, bo raz postanowia tak, raz jak. Z tym, że na razie winien jest ZIM, czyli winien jest prezydent, że nie złamano w pewnych punktach ustawę. A teraz się przerzuca to na nas, że Rada będzie winna, jak to
uchwali. A pan podniósł rękę za tą ustawę?
Nie, ja się wstrzymałem.
Pan się wstrzymał, tak? Czyli pan tej odpowiedzialności
nie... Dopóki nie ma stanu prawnego uporządkowanego, ja nie mogę głosować, że to jest dobrze. Bo nie
Adam
jest
Treder.
Dobrze.
Tak, proszę państwa. Nasz klub wczoraj również był przeciwny tym trzem projektom. Nie dlatego, że nie jesteśmy za opłatami, bo opłaty muszą być ponoszone, bo cmentarz musi być utrzymany na odpowiednim poziomie, koszty muszą być ponoszone, ale przede wszystkim to, co już było tutaj wybrzmiało. Jeżeli mamy podnieść rękę za czymś, to musimy być pewni w 100%, że jest to zgodne z literą prawa. O to chodzi, bo nie tylko chodzi o zmianę formalną, że aha, to nie jest
zarządzenie,
to jest
po prostu
jest
zwykła
uchwała.
Pomyłka urzędników, no chcieli dobrze, a przyjęli dokument, który jest no po prostu za niskiego szczebla, powinna być uchwała, a było tylko zarządzenie, czy regulamin szefa ZIM-u.
To było na skali, to było w skali całego kraju, bo to nie tylko w
To znaczy,
kłopoty są wszędzie.
Powiedzmy sobie, że problem jest ogólnokrajowy, ale nie wszystkie miejscowości wprowadzały to zarządzeniem, niektóre wprowadziły uchwałą i prawidłowo to zrobiły.
To był punkt formalny, ale jeżeli wiemy, tak co prokuratura stwierdziła, że powiedzmy tak sobie kolokwialnie uwaliła to, że trzeba to zmienić, musi być to uchwała, to jeżeli ma być uchwała, a są jeszcze zastrzeżenia formalno-prawne, że są jakieś wyroki, już nieistotne, czy one są już prawne formalnie, czy jeszcze nie są ostateczne, Tu mamy cały czas wątpliwość. To jak mamy wątpliwość, to sprawdźmy najpierw, upewnijmy się na 100%, że możemy taki katalog wprowadzić sobie do cennika, czy taki zakres w regulaminie, różne formy wprowadzania i korzystania z tego cmentarza, a dopiero wtedy dajmy radnym projekt i zagłosujmy go.
Ale uchwała została przyjęta i pewnie do tego tematu będziemy...
Nie wiem, co wojewoda zrobi, tak.
Będziemy do tego tematu
pewnie... Ja na pewno to zaskarżę.
O, proszę bardzo. Nie złapię pani punktów, pani prezydent. Zresztą mam wrażenie, że pani nie łapie.
Ale ja nie po to robię, żeby łapać punkty.
Okej, trochę sobie żartuję, żeby rozwinąć atmosferę, ale pewnie sytuacja jest bardzo poważna, bo chodzi o pewnie niemałe pieniądze. Przepraszam państwa bardzo, ale nasz czas się kończy. Beata Kątnik, Słów Wspólnie. Bogusław Dąbkowski, Platforma Obywatelska. Adam Treder, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie redaktorze.